Komentarze Radia Gdańsk.
Michał Pareśniak, dzień dobry, witam słuchaczy Radia Gdańsk i dzisiejszych komentatorów. Adrian Stankowski z Gazety Polskiej Codziennie, dzień dobry. I Karol Gac z portalu i tygodnika Do Rzeczy, witam.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panowie, czy to już finał niekończącej się z historii z blokowaniem przez Unię Europejską pieniędzy, które należą się Polsce w ramach Krajowego Planu Odbudowy? Podobno, takie są nieoficjalne informacje, w najbliższą środę komisja ma zatwierdzić Krajowy Plan Odbudowy. W końcu doczekaliśmy się. Redaktor Stankowski.
No, co więcej, w czerwcu ma przyjechać do Polski Ursula von der Leyen. Odpowiadając na to pytanie, no, to mam pewien kłopot, bo to oczywiście jest tak, że zapewne ta pierwsza odsłona sporu dobiega końca. Nie jest tajemnicą, że na taki kompromis nalegają Amerykanie. Polska jest po prostu bardzo ważnym w tej chwili elementem struktury bezpieczeństwa całego Zachodu i osłabianie Polski poprzez blokowanie jej pieniędzy nie dość, że jest niedorzeczne, bo przecież jeszcze niedawno było tak, że sankcji nie było na Rosję, a były na Polskę, tak, bo przecież blokowanie pieniędzy to są faktyczne sankcje. No ale ja nie mam z drugiej strony złudzeń co do postawy naszej tutaj opozycji, tej totalnej części opozycji, bo oni po prostu nic innego nie potrafią niż zagładzać Polskę, naciskać przy wykorzystaniu tak zwanej zagranicy na Polskę, próbować degradować polską gospodarkę i poziom życia, żeby odwrócić poziom życia Polaków. W związku z tym tutaj niewątpliwie takie naciski będą trwały, zresztą już możemy je obserwować. Był Ursuli von der Leyen, Rafał Trzaskowski, no i to spowodowało natychmiastowe usztywnienie stanowiska Komisji Europejskiej. No tak to jest. Musimy się z tym jakoś do czasu wyborów oswoić. Ja mam wrażenie, że tutaj też i w samej opozycji walczą dwa nurty. Jeden, który uosabia Donald Tusk, takiego no już prawie wzywania do jakiejś krwawej rewolucji, bo przecież mówienie o jakimś wywlekaniu funkcjonariuszy PiS-u z budynków publicznych to już jest coś bardzo niepokojącego, no ale też jest i drugi, który mówi, że to taka postawa do niczego przez 7 lat opozycję nie doprowadziła. Pytanie, kto zwycięży i jaką propozycję zdoła sformułować dla Polaków opozycja, bo ja mam wrażenie, że żadnej nie zdoła sformułować.
O opozycji jeszcze porozmawiamy. Redaktor Gac, jak to jest? Czy sumienie ruszyło lewicujące środowiska rządzące Unią Europejską? Tego nie ma co ukrywać. Czy jednak naciski Stanów Zjednoczonych i to, co się dzieje na naszej wschodniej granicy, czyli ponad 3 600 000 uchodźców, których przyjęliśmy od początku inwazji Rosji na Ukrainę?
O nie, to zdecydowana ta druga kwestia. Absolutnie to nie ma co liczyć na sumienie czy jakąkolwiek dobrą wolę ze strony elit Unii Europejskiej. Dla nich właściwie im gorzej w Warszawie, im gorzej dla Polski, tym lepiej. Ale trzeba wrócić też do początku i powiedzieć sobie jasno i wyraźnie, że to nie jest żadna łaska ze strony Brukseli, że ona ten plan akceptuje, czy tak naprawdę za pieniądze uruchomi, bo Bruksela de facto bezprawnie, bez jakiejkolwiek podstawy prawnej, traktatowej, te pieniądze po prostu zablokowała na podstawie własnego widzimisię.
Wejdę w słowo, panie redaktorze. Dzisiejszy gość dnia, profesor Ryszard Legutko, powiedział: komisja nie ma żadnego prawa, by arbitralnie dysponować pieniędzmi czy kredytami. W rozporządzeniu dotyczącym planów odbudowy i całego funduszu nie ma ani słowa o jakichkolwiek politycznych kryteriach dotyczących ustroju politycznego. Słowa nie ma, ale niestety pieniądze były blokowane.
No, ale pieniędzy też nie ma. I tutaj oczywiście wypada się zgodzić, bo trzeba pamiętać, że Fundusz Odbudowy powstał po to, by pomóc gospodarkom państw członkowskich po pandemii koronawirusa. Miało to być ta akceptacja KPO, miała być wyłącznie techniczna, a później nieoczekiwanie komisja zaczęła stawiać żądania o charakterze politycznym. I wracając do pana pierwszego pytania, ja sam zadaję sobie pytanie już od dłuższego czasu, czy to jest koniec tego politycznego serialu, czy tylko niestety pierwszego sezonu. Bo z jednej strony oczywiście jest tak, że to jest na dobrze dobra wiadomość, że osiągnięto jakieś porozumienie i konsensus i te pieniądze, wszystko na to wskazuje, zostaną odblokowane. Ursula von der Leyen ma do Polski przylecieć za tydzień, bo to też potwierdził dzisiaj rzecznik rządu. Ale z drugiej strony, jeżeli do tej pory Bruksela grała w ten sposób, jeżeli tak naprawdę de facto przeprowadzamy zmiany w reformie wymiaru sprawiedliwości pod oczekiwania Brukseli, bo tu nie ma się to czarować, że jest inaczej, no to może to Brukselę czy Komisję Europejską niejako rozochodzić i może za jakiś czas zacząć stawiać kolejne żądania. Oczywiście jest też tak, jak mówił redaktor Stankowski, że Bruksela jest pod presją ze strony Stanów Zjednoczonych. Biorąc też pod uwagę wojnę na Ukrainie, to, że sytuacja geopolityczna jest zupełnie inna niż była jeszcze wcześniej, ale faktem też jest, że ci eurokraci z Brukseli i Berlina nacisków Stanów Zjednoczonych i Stanów Zjednoczonych też niekoniecznie lubią. I tutaj jest oczywiście pytanie, czy rzeczywiście ta zmiana w relacjach z Brukselą będzie jakaś trwała, czy wyłącznie tymczasowa, bo ja przypominam, że przecież jeszcze niedawno w Parlamencie Europejskim, choć to oczywiście inne ciało, parlament zresztą krytykował Ursulę von der Leyen za zbyt łagodne podejście do Polski, ale przypominam, że jeszcze niedawno w Parlamencie Europejskim były debaty na temat praworządności i blokady tego muru przy granicy polsko-białoruskiej. No i cały czas Polska też nie dostała należnych nam pieniędzy w związku z tą liczbą uchodźców, o której pan redaktor mówił. A przecież gdy Turcja blokowała przepływ nielegalnych imigrantów przez swoje terytorium, pieniądze bardzo szybko się znalazły. Więc nie ma specjalnej woli, by Polsce pomagać. Nie widać tam też jakichś właśnie gestów. Zobaczymy i tutaj niestety na odpowiedź może być tylko jedna, że po prostu czas pokaże, czy czeka nas kolejna odsłona tego serialu, czy też nie. Oby nie, bo to niczemu oczywiście nie służy, ale wiemy też, że w Brukseli jest duża zapiekłość, jeśli chodzi o podejście do Warszawy.
Ostrożny optymizm w głosach dzisiejszych komentatorów. Zajrzyjmy za naszą wschodnią granicę. Jak panowie oceniacie koncepcje, które pojawiają się wśród polityków i doradców świata Zachodu, na szczęście nie wszystkich, mówiących o tym, by Putin miał zachować twarz, że może jednak Ukraina powinna zrezygnować z części ziem utraconych na rzecz agresora z Kremla. Jak to panowie odbieracie? Adrian Stankowski.
No to przede wszystkim trzeba ratować twarz, którzy wyplatają takie androny, bo to jest, poza tym, że to jest niemoralne i nieetyczne opowiadanie czegoś takiego, bo niech sobie się zastanowi pan prezydent Macron, czy na przykład Korsykę byłby w stanie oddać Władimirowi Putinowi. Ja swoją drogą już chciałbym zobaczyć, jak Korsykanie go tam gościnnie witają, ale to jest osobna rzecz. Ale taka polityka jest po prostu głupia, bo to jest polityka apartmentu, która, tak jak w przypadku pierwowzoru i Adolfa Hitlera, po prostu prowadzi do wojny. Przekonanie, że Putina da się obłaskawić jakimś tam kąskiem na Ukrainie, jest po prostu niemądre. To tylko dałoby Putinowi złudne poczucie zwycięstwa i czas na przygotowanie kolejnej agresji. Tutaj musimy być o tyle wyważeni w tych ocenach granicy zawarcia kompromisu przez Ukrainę, że to Ukraińcy po prostu powinni te granice ustalić, bo to oni przelewają krew i oni płacą największą cenę za tę wojnę. Natomiast w interesie Polski jest to, żeby tę wojnę wykorzystać do zresztą tak jak to formułują Stany Zjednoczone i sekretarz obrony do wyeliminowania Rosji jako potencjalnego ryzyka w przyszłości. A to oznacza jednoznaczną przegraną Rosji w tej wojnie. Trzeba Ukrainie maksymalnie pomóc w prowadzeniu tej wojny i wyposażyć ją również w środki ofensywne, bo to jest troszkę inna, Ukraina potrzebuje troszkę innej broni niż do tej pory dostaje, żeby móc przeprowadzić ofensywę.
Redaktor Karol Gadz, czy usłyszymy kiedyś takie słowa, jakie padły w Davos od premiera Słowacji, który powiedział: handlowaliśmy naszymi zasadami za tani gaz i ropę. Czy takie słowa kiedyś padną z ust polityków niemieckich, francuskich, włoskich? Jak pan myśli?
Nie spodziewam się, by takie słowa i takie jednoznaczne przyznanie się do winy padły. Zresztą zwracam uwagę, że kanclerz Angela Merkel, która doprowadziła de facto do tego, co obecnie widzimy, jej polityka zbliżenia z Rosją zbankrutowała widowiskowo, cały czas milczy. Kanclerz Scholz też nie potrafi się wznieść ponad tę politykę. Bardzo kluczy jest ta polityka Berlina, wybitnie niejednoznaczna od samego początku i teoretycznie, deklaratywnie jakieś zapewnienia ze strony Berlina słyszymy, a potem, gdy przechodzi do ich realizacji, to Berlin właściwie wszystkich wystawia do wiatru, i Kijów, i podobnie Warszawę, bo przecież minister Błaszczyk mówił o tym, że tak, że w sprawie czołgów Niemcy się nie wywiązują ze swoich deklaracji. No i z drugiej strony mamy prezydenta Francji, który tak regularnie dzwoni do prezydenta Putina. Oczywiście, Francja chce się czuć supermocarstwem, najłatwiej handlować czyjąś suwerennością, czyimś terytorium, czyimiś pieniędzmi, to jest oczywiste i być może Francja, która myśli w kategoriach właśnie supermocarstwa, chciałaby o sobie myśleć. No dla niej tak, prawda, tam kawałek Ukrainy, która jest daleko, cóż to takiego. Ale to, co redaktor Stankowski powiedział tutaj, jest jak najbardziej słuszne i dobitne. Znaczy to jest podejście błędne, to jest iluzja. To nie jest tak, że nawet gdyby Ukraina, czysto teoretycznie załóżmy, oddała Rosji w cudzysłowie Donbas czy Wschód, nagle by to powstrzymało Władimira Putina i Rosję usatysfakcjonowało. Nie, mamy już przykład Krymu i aneksji Krymu. Ci, którzy tak mówią, powinni to przeanalizować, bo przecież Krym nie zatrzymał Rosji, wręcz przeciwnie, tylko ją rozochodził. Mamy wiele innych przykładów i ci, którzy być może zastanawiali się, jak to było przed II wojną światową, to dzisiaj doskonale widać tego rodzaju postawy, prawda? Tych, którzy właśnie mówią o tym, by nie drażnić agresora, by jakoś mu ulegać, by mógł zachować twarz. To samo właśnie rzeczywiście było z Adolfem Hitlerem. Podobnie zresztą także w Polsce różne postawy były, więc to są oczywiście postawy skandaliczne, ale myślę, że to jest też wyraz pewnego nie tyle zmęczenia, to takiej frustracji w Berlinie czy w Paryżu, że ta wojna tyle trwa, że nie można robić tak, jak wcześniej robiono różne biznesy, że wszyscy płacimy, wszyscy, czyli Zachód płaci wysokie koszty w surowcach energetycznych, etc., etc. No najlepiej, żeby to wszystko się skończyło i żebyśmy wszyscy mogli wrócić do tego, co było wcześniej. No a najlepiej oprócz krwi niech Ukraińcy jeszcze zapłacą terytorium i najlepiej w ogóle niech się staną kolonią. No to jest absurd, ale niestety mam wrażenie, że wraz z upływającym czasem, wraz z przedłużającą się wojną, a wiele wskazuje na to, że wojna będzie trwać dłużej niż krócej. Myślę, że takie postawy i takie pomysły i takie głosy będą się pojawiać coraz częściej. Niedawno przecież w Niemczech też był szeroko dyskutowany list intelektualistów, którzy też mówili, że Krym to jest rosyjski, że Ukraina to właściwie powinna się poddać i tak dalej, i tak dalej. No też puentując, pan redaktor pytał, na koniec warto przypomnieć słowa ambasadora Ukrainy w Berlinie, który od Niemców usłyszał na samym początku, że właściwie wam to już pomagać nie warto, bo za 3 dni was nie będzie. Minęło 90 dni, Ukraińcy dzielnie walczą i oczywiście dobrze, ale to pokazuje mentalność i myślenie, to tak powiedzieć, no ale w dwóch najważniejszych państwach Unii Europejskiej, państwa, które roszczą sobie prawo do rządzenia Unią Europejską. No i to też pokazuje, jak bliskie są relacje Niemiec z Rosją i Francji z Rosją, jak jest gęsta ta sieć zależności z Rosją i Władimirem Putinem.
Niestety, takie słowa, przykro to stwierdzać, ale padały też, a propos tego, że już przegraliście, padały też z ust polskich ministrów poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej. Panowie, na koniec, najnowszy sondaż, pokazujący, jakim zaufaniem cieszą się Polacy, zaufaniem wśród swoich wyborców. Na pierwszym miejscu Andrzej Duda, na drugim Mateusz Morawiecki, na trzecim Rafał Trzaskowski. Duży awans Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera i prezesa PiS-u, który wyprzedził lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Czy Polacy widzą, że w sytuacji zagrożenia, które jest w Europie i sytuacji popandemicznej i wojny na Ukrainie, ten rząd się sprawdza? Adrian Stankowski.
Ja myślę, że tak, że to jest najważniejszy egzamin, który jest w trakcie zdawania Zjednoczona Prawica, bo to jest sprawa nie tylko jakichś kłótni politycznych, bo wyborcy często postrzegają te spory jako właśnie tam na jakieś personalne kłótnie, jakieś historyczne remanenty. To nie jest oczywiście nie do końca prawda, ale tak to wyborcy postrzegają, natomiast tutaj chodzi już o po prostu bezpieczeństwo Polski. To jest rzecz, która dotyczy każdego wyborcy. Widzą, że prezydent Andrzej Duda, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie dość, że się sprawdza, to jeszcze nabiera rozmachu. Rosną skrzydła politykom takim jak Andrzej Duda. To jest bardzo, bardzo widoczne, że Polska po prostu odgrywa coraz większą rolę, jest podmiotem, którego nie da się pominąć w pewnych decyzjach, tak jak już niektóre decyzje są podejmowane nie w Berlinie, to warto
tylko w Warszawie i zauważają to, tak.
Się przesuną i to wszystko jest, nie ma takiego powodu, żeby ryzykować zmianę polityczną w Polsce. Myślę, że to jest takie najprostsze skojarzenie.
Panie redaktorze, oddam jeszcze głos, jedno zdanie kończące, Karol Gac.
Myślę, że Polacy też przede wszystkim widzą, w jakich ultra trudnych warunkach Zjednoczona Prawica musi rządzić. Pandemia, teraz wojna za naszą wschodnią granicą. Myślę, że też Polacy widzą, że te diagnozy były słuszne Zjednoczonej Prawicy, że działania Zjednoczonej Prawicy przynoszą efekty i oczywiście jest trudno, ale też okoliczności zewnętrzne są, jakie są i myślę, że Polacy to widzą, rozumieją i doceniają, na co też wskazują po prostu sondaże poparcia dla poszczególnych partii. Tu niezmiennie Prawo i Sprawiedliwość też jest liderem i myślę, że po prostu Polacy widzą, kto realnie działa, a kto tylko mówi, albo kto tak naprawdę jest fałszywym prorokiem.
No i właśnie widzą to wyborcy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze komentarze. Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie i Karol Gac z portali Tygodnik.
Dziękuję,
do rzeczy. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Komentarze Radia Gdańsk.